będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzisiaj, czyli 30 kwietnia, witają się z Państwem nieodmiennie zmęczeni prowadzący.
Nie, już wypoczęci. Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin
i ojciec Maciej Baron-Werbista.
W audycji cyklicznej, coniedzielnej na antenie Radia Niepokalanów, czyli...
Między nami homiletami.
Czyli ćwierć tony z ambony. Tak, to by było chyba tyle.
Z kreatywnych rzeczy.
Z kreatywnych rzeczy, które potrafimy sobie przypomnieć. A teraz ojciec Maciej nam przeczyta...
Tak jest.
Dzisiejsza historię.
Historię, tak. Dzisiejsza Ewangelia to 10 rozdział świętego Jana, wersety od 1 do 10. Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami, rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.
Niedziela Dobrego Pasterza, czwarta niedziela wielkanocna, więc dzisiaj niewykluczone, że spotkacie Państwo na ambonach w swoich świątyniach kleryków, w tych miejscach, w których jeszcze jakieś szczątkowe, że tak powiem, liczby kleryków są, bo jest ich bardzo mało. Musimy sobie to powiedzieć dzisiaj całkiem jasno. Powoli nam się te seminaria zwijają. No, jest to jakiś signum temporis, tak? To jest znak czasu. Natomiast cieszymy się oczywiście tymi, którzy są. Być może gdzieniegdzie będą dzisiaj dawać świadectwo. Być może będą dzisiaj w jakiś sposób próbowali też zachęcić do tej drogi młodych, którzy być może odkrywają w sobie dar powołania, a potrzebują trochę zachęty do odwagi w jego realizacji. Natomiast my w tym słowie tak może tych treści powołaniowych aż za dużo nie odnajdujemy i pewnie się na nich nie będziemy skupiać, chyba że ojciec Maciej, ale ja nie. Natomiast...
Ja nie.
Nie? Dobrze.
Ja nie.
Ja nie, właśnie. Czy to pan, panie Janie, tu? Bo to Jan nam właśnie tę Ewangelię napisał i jak to powiada ojciec Maciej, trzeba będzie z nim poważnie porozmawiać, jak się spotkamy, bo rzeczywiście są to treści trudne. I jak mój tutaj rozmówca podkreśla, Jan ewidentnie miał dużo czasu, że pisał historie dosyć takie rozwlekłe. No ale idźmy do rzeczy. Ja bardzo mocno dzisiaj usłyszałem w tym słowie, to znaczy no może wcześniej nieco usłyszałem, a dzisiaj chcę to wypowiedzieć, to co mi się bardzo podoba skądinąd, że Jezus nie wiedział, co to jest polityczna poprawność. I to jest znakomite. Mnie bardzo przekonuje to jego wyraziste zdanie, którego on się nie boi wyrażać. Zobaczcie, że on bardzo stanowczo interpretuje fakty i wcale nie dba o to, żeby wszyscy byli zadowoleni, dlatego że ten, kto czyni zło, musi to usłyszeć. Zło musi być nazwane po imieniu, a czyniący je także musi zostać surowo upomniany. To odwołam się tu do tej historii, którą Maciej ze 3 audycje temu przypominał, czy przywoływał, o 2 homoseksualistach, którzy zostali napomniani przez swojego proboszcza co do ich sytuacji, tej, w jakiej się znajdują. Jeżeli nie wchodzisz przez bramę do owczarni, jesteś złodziejem i rozbójnikiem. Zobaczcie, ni mniej, ni więcej, tylko pozorowana wiara. To są wilki w owczej skórze, które niejednokrotnie pod pozorami wiary znajdują się w kościele. O nich zresztą też Jezus wspominał w innym miejscu. Potem święty Paweł, właściwie nawet nie tyle Paweł, bo w Dziejach Apostolskich chyba znajdujemy tę historię, że weszli fałszywi bracia, przyszli was wypróbować, będą badali waszą wolność w Chrystusie. I przyznam szczerze, że tak od początku, kiedy to słowo we mnie zaczęło rezonować, to pomyślałem sobie, że z mojej pasterskiej perspektywy, no, rozpoznanie owiec, które się przebrały za wilki, jest oczywiście niesłychanie istotne, bo one jakiś tam zamęt sieją i należałoby je w jakiś sposób korygować, przynajmniej próbować. Ale wydaje mi się jeszcze ważniejszym rozpoznanie pasterzy, którzy wprawdzie weszli do owczarni przez właściwą bramę, bo my naprawdę zdecydowanej większości, jeśli chodzi o księży, zaczynamy z bardzo dobrego pułapu, w sensie z pułapu gorliwości, dobrych pragnień, dobrej formacji, naprawdę takiego głębokiego zaangażowania i głębokiej wiary, ale z czasem z niektórymi z nas robią się straszne rzeczy. Nie? I z czasem bywa, że wchodząc przez właściwe drzwi, przez właściwą bramę, odźwierny nas wpuszcza, ale podczas naszego pobytu w owczarni bywa, że niektórzy z nas zmieniają się w krwiożerczych złodziei, w fałszywych pasterzy. A pasterz zdecydowanie bardziej oddziałuje na owce niż druga owca. Więc niebezpieczeństwo jest dużo większe, więc jeżeli sam pasterz jest fałszywy, no to nie może dać owcom tego, czego one naprawdę potrzebują. I to niebezpieczeństwo, które na nie sprowadza, jest realne i jest rzeczywiście bardzo duże. Dlatego rozpoznanie fałszywych pasterzy jest też jakąś misją Kościoła, może nie moją osobistą, choć wszyscy w niej uczestniczymy, bo o tym jeszcze za chwilę pewnie będziemy mówili, ale jakby odkrycie tego, co podpowie nam nasz sensus fidei, zmysł wiary, to znaczy tego, że coś jest nie tak, coś nie gra, powinno nam rzeczywiście zapalić czerwoną lampkę i kontrolkę taką, która raczej nas wyhamuje w drodze, niż przynagli do jeszcze szybszego pędu w kierunku tego pasterza, który jest inny, kontrowersyjny, który no, głosi jakieś teorie w poprzek tego, co mówi Kościół, wybija się na solo, że tak powiem. To są takie sygnały, które raczej powinny nas trochę studzić w entuzjazmie, niż ten entuzjazm podkręcać. Przy czym niestety czasem jest odwrotnie, ale do tego jeszcze może za chwilę.
No tutaj ojciec poruszył tak wiele strun, których brzmienie tutaj jakoś pasuje pod mój wątek, który chciałem poruszyć, że nie wiem, od czego zacząć.
Oj.
Pierwsza rzecz, którą tutaj ojciec zaznaczył już we wstępie, też no, wydaje mi się istotna. Przywykliśmy do tego, że Niedziela Dobrego Pasterza była takim dniem wizyty w naszych wspólnotach parafialnych najczęściej. No, studentów teologii, kleryków, ludzi w formacji, tak ładnie się określa. Czyli tych, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu święceń i podjęcia posługi kapłańskiej we wspólnocie Kościoła. I powołanie kapłańskie, jak mówi mój współbrat, który zajmuje się taką myślą trochę na pograniczu ekonomii i teologii, mówi o tym, że to jest dobro rzadkie, powołanie kapłańskie. No rzeczywiście, jeżeli popatrzymy sobie pod względem całej populacji, no to faktycznie powołanie do bycia osobą konsekrowaną, czy do bycia księdzem, no plasuje się gdzieś procentowo wśród tych najrzadziej występujących, nie? I rzeczywiście myśmy trochę w Polsce przynajmniej przywykli do tego, że no, księża są w wielkiej obfitości. No, większość z nas wychowała się w parafiach, gdzie był ksiądz proboszcz, gdzie co 2, 3, 4 lata zmieniała się reprezentacja wikariuszy parafialnych, którzy zmieniali swoje placówki, przychodzili następni. Więc mieliśmy takie doświadczenie tego, że te powołania kapłańskie ktoś tam gdzieś dosypuje do pól i one się ujawniają po jakimś czasie. No i mamy też okazję właśnie korzystać z posługi duszpasterskiej różnych księży. Teraz nagle ostatni lat 10 może pokazuje nam, że ta rzeczywistość niestety powoli przynajmniej odchodzi do przeszłości w formie, jaką ją znamy. Bo mówienie o tym, że jest kryzys powołań, sugerowałoby, że Pan Bóg jest w kryzysie, tak? Że nie radzi sobie z rzeczywistością, czy rzeczywistość go przerasta, co oczywiście nie jest ani prawdą, ani też nie jest możliwe, na szczęście. Pan Bóg nie jest w kryzysie i mój współbrat właśnie, na którego się powołuje, ma taką swoją refleksję, którą kilkakrotnie już publikował w różnego rodzaju tekstach, że powołanie jest dokładnie tyle, ile być powinno. To znaczy Pan Bóg powołuje dokładnie tych, których sam chce, Oczywiście od człowieka zależy ten moment odpowiedzi, współpracy z łaską powołania, ale Pan Bóg nie jest w kryzysie. Pan Bóg sobie radzi, zawsze. Jest Panem historii, także tej historii współczesnej. Współczesność nie jest ani odrobinę bardziej wyjątkową epoką od wszystkich innych epok, w których też wieszczono kryzys Kościoła, zamarcie Kościoła, wymarcie Kościoła, koniec Kościoła, upadek Kościoła, właściwie od Anno Domini 33, bo taka jest prawda. Ale nie zmienia to faktu, że my raczej mamy problem ze zmieniającą się rzeczywistością, realiami, jeżeli chodzi o ilość powołań, ponieważ ten brak, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, nowych zastępów, wikariuszy, tudzież kleryków w seminariach, uświadamia nam, przynajmniej powinien nam uświadomić, że coraz większy kawałek odpowiedzialności za Kościół, za tą owczarnię, o której dzisiaj jest mowa, będzie spoczywał na osobach, które nie są wyświęcone, które nie są księżmi, biskupami, diakonami, czy nie są też lektorami, akolitami, czy osobami będącymi w formacji. I wydaje mi się, że to bardziej jest taką przestrzenią, w której ten kryzys się rozgrywa. Nie to, że jest mniej osób konsekrowanych, mniej kleryków w seminariach, mniej wyświęcanych szafarzy każdego roku sakramentów, szafarzy sakramentów. Bo tak jak mówię, Pan Bóg nie jest w kryzysie. Daje nam dokładnie tyle, ile nam trzeba, a wierzę, że daje nam więcej, niż nam potrzeba. Nie? I pewien model rzeczywistości, model owczarni, który do tej pory wydawał nam się obowiązujący i taki jedyny słuszny, on rzeczywiście ulega takim bardzo mocnym przekształceniom, zmienia się na naszych oczach i obnaża, czy objaśnia, czy rzuca światło na te 99,8% wspólnoty Kościoła, która to większość musi zacząć poczuwać odpowiedzialność za kształt, za jakość tego świadectwa, które jest każdego dnia dawane w świecie i przede wszystkim za tą wewnętrzną pracę, która się dokonuje we wspólnocie, w przestrzeni Kościoła.
Widzę, że jednak się ojciec na wątek powołaniowy zdecydował, mimo tak, że zarzekał się u początku, że nie.
Nie zarzekał się,
jednak
delikatnie twierdził.
A, delikatnie twierdził. Ja wracam do tekstu, bo on nas tutaj prowadzi. Zauważcie Państwo, że owce rozpoznają pasterza po głosie. I to jest też ważne. Nigdzie Pan Jezus w Ewangelii nie oczekuje od owiec, jeśli przywołuje ten obraz owczarni, nie oczekuje od owiec kompetencji pasterskich. Nie? Owca ma być owcą, a pasterz ma być pasterzem. I ten podział jest jasny, klarowny i on nikomu nie ubliża, on nikogo nie deprecjonuje, on w żaden sposób nie ma znamion żadnej, nie wiem, dyskryminacji czy jakichś niesprawiedliwych rozstrzygnięć. No nie, po prostu jest pewnym przejawem Bożej woli, Bożej wizji rzeczywistości. Natomiast wrócę do wątku, że owca rzeczywiście kompetencji pasterskich nie ma i nie musi mieć. Natomiast ma ufać swojemu pasterzowi. Ale to oczywiście wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, która spoczywa na pasterzu. I tym większa krzywda, kiedy się to zaufanie zawodzi. I powiedzmy sobie szczerze, drodzy Państwo, że nie jest trudno zwieść ludzi w tak delikatnej sferze, jaką jest wiara, zwłaszcza, że my posiadamy dzisiaj cały jakby arsenał różnych technik manipulacyjnych wymyślonych przez człowieka, w tym sensie my jako ludzkość, nie, może nie my jako Kościół, aczkolwiek ludzie Kościoła dokładnie tak samo jak wszyscy inni, jeśli mają ochotę, to mogą z nich skorzystać. I ta manipulacja czasem jest dokonywana. Co jakiś czas dowiadujemy się, dzisiaj żyjemy w świecie mediów, które niesłychanie skracają ten czas dotarcia informacji do nas, więc my się niejednokrotnie dowiadujemy dość szybko o pewnych próbach manipulacji czy dokonanych manipulacjach w perspektywie jakby jakichś pasterzy czy duszpasterzy, którzy próbowali w jakiś nieładny, niestosowny albo wręcz skandaliczny sposób zmanipulować swoją wspólnotę, czy przynajmniej tę jej część, która położyła w nich jakieś ludzkie zaufanie. natomiast to też bardzo mocno jakby musi budzić taką czujność w owczarni, czujność w owcach, to znaczy to zaufanie, ono nie może być bezkrytyczne, ono ma być zaufaniem, ale nie może być bezkrytyczne. Ten sensus fidei, o którym wspominałem, jest tutaj niesłychaną pomocą, ten zmysł wiary, który my mamy jako Kościół, i taka kontrola też, powiedziałbym, samokontrola może, bo zauważcie Państwo, że kiedy dzisiaj patrzymy na tych pasterzy, którzy zwodzą swoje owczarnie, a to mamy takich, mamy takich z nazwiska, moglibyśmy ich tutaj wymieniać, ale to pewnie nie o to chodzi, bo każdy, kto tam choć trochę się interesuje sprawami Kościoła, to te nazwiska doskonale zna. Natomiast oni rzeczywiście są w stanie pociągnąć za sobą czasem tłumy. I ja mam wrażenie, że oni zawsze bazują na tym samym, to znaczy na poczuciu elitarności, wyjątkowości, na takim dostępie do jakiejś szczególnej wiedzy czy doświadczenia, które oni dają tym idącym za nimi, wybranym, dopuszczonym do tych wszystkich tajemnic. I tutaj ta czujność, żeby nie dać się wkręcić, jest niesłychanie ważna. Oczywiście możemy sobie dyskutować, że no jak to w ogóle możliwe, żeby w Kościele byli tacy ludzie, no ale no co będziemy rwać włosy z głowy? No są tacy ludzie również w Kościele, więc możemy albo usiąść i się rozpłakać, albo możemy naprawdę czujnie podchodzić do rzeczywistości, co oczywiście nie wiąże się z jakimś usztywnieniem i podejrzliwością wobec każdego pasterza, że ma niecne zamiary, bo tak nie jest oczywiście. Natomiast popatrzmy też, jakby oceniajmy zupełnie świadomie tę pasterską wiarygodność. Na nią wpływ ma choćby miejsce, które pasterz zajmuje w stadzie. Pan Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii bardzo jasno, nie? Idzie na przodzie, prowadzi, wytycza szlak. On pierwszy styka się z niebezpieczeństwami. Kiedyś mówiono, że czym się różni dobry wódz od złego wodza. Nie? I dobry wódz mówi za mną, a zły wódz mówi naprzód.
Naprzód.
Tak, więc rzeczywiście ten, który nam w wierze przewodzi, ją wydoskonala, czytamy w Słowie Bożym, zyskuje dzięki temu również sympatię owiec. Oczywiście ostatecznie mówimy o Panu Jezusie, który jest zawsze na przodzie tej owczarni, ale odnosimy to także do tych pasterzy, których on nad swoją owczarnią postawił. Ten pasterz, który jej przewodzi tu w tym ziemskim wydaniu, on ma budować poczucie bezpieczeństwa także w tej owczarni. On przemawia do nich głosem łagodnym, do owiec, ale też stanowczym. Wspominam to, o czym mówiliśmy tydzień temu, że ludzie są skłonni usłyszeć najtrudniejsze rzeczy, jeżeli wyczuwają, że one wypływają z rzeczywistej troski pasterza. Więc ten obraz pasterza, który Pan nam dzisiaj maluje, jest niesłychanie wymagający dla pasterzy, i oczywiście nie prowadzimy tej audycji przede wszystkim dla księży, ale wiemy, że też czasem nas niektórzy słuchają, więc mamy takie głębokie poczucie, myślę, że się ze mną zgodzisz, że jest to taka Ewangelia, która powinna stanowić rachunek sumienia dla nas z pewnością, ale jest to też Ewangelia wymagająca od owiec, to znaczy każdy ma swoje zadania, nie? Każdy z nas ma jakby swoją rolę, którą Pan Bóg mu wyznacza, i każdy z nas jest odpowiedzialny za cząstkę tej owczarni, tej wspólnoty, którą wszyscy jesteśmy.
Tak jest. Ojcze, może krótka przerwa muzyczna, chociaż dzisiaj jesteśmy bez Tadeusza. Znaczy, Tadeusz jeszcze jest z nami, ale już nie uczestniczy w nagraniach. Je kanapkę.
Zdradzaj szczegóły. Ale za uchem podrapał,
tak,
właśnie.
Myślę, że zapoda nam jakiś beat i melodię, byśmy mogli chwileczkę odpocząć.
Z całą pewnością.
Tak jest. Witamy Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Wracamy do naszych rozważań nad 10 rozdziałem Janowej Ewangelii, Niedziela Dobrego Pasterza. Niekoniecznie wątek powołaniowy. Dzisiaj wracamy do rozważań na temat, wydaje mi się dość istotny, to co Michał poruszył przed przerwą. Mianowicie chodzi o chyba takie szerokie zagadnienie, można by to tak nazwać, takiej tożsamości kapłańskiej, czy świadomości bycia pasterzem wśród prezbiterów. Nie tylko prezbiterów, bo dzisiaj ta posługa przewodzenia w Kościele, no już trochę się rozkłada. Mam wielu świeckich liderów, różnego rodzaju ruchów wspólnot kościelnych, którzy no, współuczestniczą w jakiś sposób w tym przewodzeniu, pasterzowaniu owczarni. Myśmy rok temu, pamiętam, kiedy rozmawialiśmy na ten temat tutaj w tym studio gościnnym Rady Niepokalanów, mówiliśmy trochę o tym, że no, człowiekowi współczesnemu owca bardzo mało mówi, nie? W sensie najczęściej kojarzy się z jakimś dosyć mało rozgarniętym bydlątkiem, które poza tym, że daje wełnę, czy kiedyś dawało wełnę, bo dzisiaj coraz mniej jest to popularne, w sensie korzystanie z wełenki jako materiału, co najwyżej ekskluzywne lub mega drogie ciuszki sportowe mają tam jakąś zawartość wełny, czy wełny z merynosów, ale owca jako takie zwierzątko, które nie do końca jest rozgarnięte, nie do końca jest mądre, daje nam taki obraz, jak gdyby Kościół miał być taką wspólnotą, przepraszam, takich tępych bydląt prowadzonych w obranym przez pasterza kierunku, co bardzo mocno kłóci się dziś z takim silnie rozwiniętym zmysłem indywidualizmu, takiego bycia sobie samemu sterem, żeglarzem, okrętem, tego właśnie posiadania własnego zdania, własnej opinii. To nam się trochę kłóci z takim obrazem trzody, która wychodzi na pastwisko, wraca z pastwiska do owczarni, jest prowadzona przez pasterza, który postępuje na przedzie, a my wszyscy posłusznie tuptamy sobie za nim. Oczywiście nic bardziej mylnego, bo nie o to w tym obrazie chodzi, ale wracając do wątku pasterza i takiej tożsamości pasterskiej wśród nas, pontyfikat Ojca Świętego Franciszka dosyć mocno akcentuje ten wymiar, który nazywa się tak ładnie w Kościele nawróceniem pastoralnym. I ono ma dotyczyć przede wszystkim dusz pasterzy, ale właściwie wszystkich, w sensie członków Kościoła, ale w sposób szczególny dotyka dusz pasterzy, ale w dosyć ciekawym kierunku prowadzi. Ojciec Święty wypowiedział takie zdanie, które no, często bywa powtarzane, szczególnie w kontekście święceń, czy to prezbiteratu, czy nawet sakry biskupiej, mianowicie przypomniał, że pasterz powinien pachnieć owcami, nie? Że to jest to, co powinno wyróżniać pasterza. No i oczywiście są różne interpretacje tej frazy. Niektórzy mówią, że chodzi tu o to, że pasterz ma mieć świadomość warunków życia swoich wiernych, czyli proboszcz parafian, biskup diecezjan, papież populacji Kościoła Powszechnego, że powinien wiedzieć i uczestniczyć w tych zmaganiach codzienności, żeby nie lokować się wyżej, niżej, obok tych problemów, ale właśnie, żeby pachnieć tym, czym pachną owce, czyli mieć udział w tych zmaganiach, z którymi mierzą się powierzone mu osoby, powierzone mu dusze. I mnie też fascynuje w pewien sposób, żeby nie powiedzieć pociąga, bo nie pociąga, ale fascynuje ten wycinek rzeczywistości kościelnej, no, który jest delikatnie mówiąc zaburzony. Nie? Tu, tak jak mówię, nie chodzi o podawanie nazwisk, ale niestety właściwie nie ma miejsca w kościele, szczególnie w tym naszym tutaj lokalnym, nie ma diecezji pewnie, w której nie byłoby kogoś, kto no, źle zinterpretował to powołanie do bycia pasterzem i rzeczywiście prowadzi swoich wiernych, wyznawców, fanów, nie wiem jakkolwiek to nazwać, po drogach i bezdrożach no takiej alternatywnej wizji jedności Kościoła, prawda? Czyli jeszcze nie we wszystkich wypadkach, nie wszędzie mówimy o sektach jako takich, ale są takie ruchy, są takie wspólnoty, które niestety albo pozostają w nieustannym konflikcie ze swoim pasterzem, tu mam na myśli biskupa, albo też zmierzają ku takiemu konfliktowi poprzez trwanie uporczywe w jakimś nieposłuszeństwie, czy w jakimś błędzie doktrynalnym, który często niestety staje się taką osią, wokół której kręci się życie danej wspólnoty. I Ewangelia mówi nam o tym, że owce nie będą słuchały głosu tego, który nie jest pasterzem. No i tu mamy do czynienia z takim obrazem, kiedy rzeczywiście, no, chociażby za pośrednictwem serwisów takich społecznościowych, czy osobionego YouTube'a, nagle widzimy, że na takich spotkaniach są setki, jeśli nie tysiące ludzi, którzy razem, no właśnie, trwając w jakiejś definiowanej przez siebie jedności, pod przewodnictwem no, tego, kogo uznają za pasterza, no podążają ewidentnie w złym kierunku, nie? Ale to nie są dwie, trzy, cztery osoby, tylko tak jak mówię, często setki, jeśli nie tysiące. I pozostaje pytanie właśnie o to, co powiedział Michał, nie? Że bardzo często pasterz ma doskonały start, nie? W sensie wchodzi rzeczywiście przez bramę, przeżywa czas dobry, czas swojej formacji, czas jakiegoś umocnienia w decyzji, takiego wyklarowania tego powołania, które w sobie odkrywa i potem nagle dzieje się coś, co sprawia, że on no, zupełnie zrywa z tym, co jest źródłem, czyli zrywa no, z Panem Jezusem, zrywa z Ewangelią tak naprawdę, zaczyna być sam punktem odniesienia, sam zaczyna być wykładnią Ewangelii, sam zaczyna być źródłem celów, które sobie grupa czy wspólnota wyznacza, zupełnie zapominając o tym, że on sam z siebie nic dać nie może, nie? Że jedyne, co ma do zaoferowania, to Chrystus i jego Ewangelia. I to mnie, tak jak mówię, mnie to w tym sensie fascynuje, że z jednej strony mówimy o tym, że ludzie mają ten zmysł wiary, ów sensus fidei, który sprawia, że są w stanie odróżnić dobro od zła w tym wymiarze kościelnym, odróżnić ten pokarm wartościowy od bezwartościowego fast foodu i zmierzać zgodnie w kierunku, który wyznacza nam Ewangelia. A z drugiej strony widzimy, że jednak, tak jak Michał też zaznaczył, bardzo łatwo jest dać się zwieść, nie? Dać się zwieść. Nie wiem, czy to poczucie fałszywej jedności, czy wspólnota budowana na jakichś emocjach, czy właśnie wspólnota budowana na tym wzajemnie odczuwanym odrzuceniu przez instytucje, przez biskupa, przez przełożonego zakonnego, czy w ogóle przez jakiś inny czynnik, sprawia, że ci ludzie nie widzą tego, że błądzą. Nie widzą tego, że ich pasterz nie prowadzi ich ku Chrystusowi, ale na przykład ku sobie, nie? W sensie wiąże ich ze sobą w jakiejś takiej wizji wspólnoty opartej o jakiś kult wodza, jednostki, przywódcy, czyli de facto sekty.
Ja przyznam szczerze, że nie bardzo lubię terminologię wojskową i tę metaforykę wojenną, natomiast w kontekście też tego, co mówisz, jednak my chyba rzeczywiście znajdujemy się w jakimś centralnym punkcie walki dobra ze złem, to znaczy na takim przecięciu się linii frontu. Nie chcę powiedzieć, że jest szczególnie wyjątkowo, bo zgadzam się z tobą, kiedy mówiłeś wcześniej, że każda epoka jest tą właśnie najtrudniejszą i tu niczym się nie różnimy specjalnie, mówiłeś o tym w kontekście powołaniowym, ale w każdym innym też pewnie. No, zło jest złem, dobro jest dobrem i ten odwieczny spór, a właściwie chyba walka po prostu trwa. I drodzy Państwo, wydaje się, że tu nie do końca da się być obojętnym, dlatego że obojętność na polu walki też jest swoistym wyborem, który najczęściej prowadzi do śmierci. Nie? Albo odnajduję głos prawdziwego pasterza pośród wielu innych głosów tego świata, albo jestem rzeczywiście w poważnym niebezpieczeństwie. I teraz pojawił mi się taki wątek, bo może wobec tego bazować raczej na swoim poznaniu, na swoich przekonaniach, na swoim doświadczeniu, na czysto ludzkiej mądrości. Może agnostycyzm jest właściwą postawą w tym wszystkim? Bo skąd ja mam wiedzieć, kto mówi prawdę? Skąd ja mam wiedzieć, która religia jest właściwa, która jest prawdziwa? Skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest ten Pan Bóg rzeczywisty, ukryty? I oczywiście tego wyboru nie da się z całą pewnością dokonać bez podjęcia swoistego ryzyka, ale prawda jest również możliwa do odnalezienia, choć nie bez trudu. Drodzy Państwo, agnostycyzm jest postawą wygodnictwa tak naprawdę, zwolnienia się z poszukiwań, zrzucenia odpowiedzialności za swoje życie i wybory na kogoś lub na coś, co nie okazało się wystarczająco przekonujące. Ja to widzę tak, Bóg jest winien, bo nie potrafił się objawić tak, żeby mnie przekonać i dowieść swojego istnienia. I teraz to pytanie jest proste, ja je często zadaję. No, musimy jasno się określić, kim jest Jezus. Jest kłamcą, jest szaleńcem, albo jest tym, kim mówi, że jest. Ta decyzja jest absolutnie fundamentalna i z niej wynikają bardzo daleko idące konsekwencje. Materiału jest sporo, bo nie tylko Ewangelię mamy, ale mamy też 2000 lat chrześcijaństwa, które oczywiście nie jest religią bez błędów, bo tych błędów popełniliśmy jako chrześcijanie w historii pewnie sporo. Natomiast jest to religia z dominującym doświadczeniem miłości, która pozwala ludziom podejmować szaloną służbę dla innych. Do dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, chrześcijanie robią rzeczy, których wygodny świat robić nie chce. Kiedy ja czasem patrzę na siostry zakonne, które prowadzą domy dla upośledzonych dzieci, na przykład Szarytki tutaj wspomnę, to są często takie dzieci, których żaden inny dom nie chce przyjąć. Nie? To są często dzieci w takim stadium choroby, albo tak zdeformowane, czy w jakiś sposób cierpiące, że mają przed sobą zaledwie kilka dni życia, tygodni życia, tam są przywożone, tam są otaczane nieprawdopodobnie czułą i serdeczną opieką, choć media oczywiście mainstreamowe pokażą wam najgorsze z możliwych wydania tych domów, że tam się dzieją dantejskie sceny. Natomiast wystarczy tam się wybrać, pojechać, popatrzeć, poprzyglądać się i można naprawdę doznać takiego ogromnego zachwytu ofiarnością bardzo często właśnie sióstr, które dedykują tę swoją miłość poprzez ideał, którym żyją i którym się zachwyciły, ideał Jezusa, sługi, tym, którym tej służby potrzeba najbardziej i tym, których wygodny świat odrzucił, nie zdążył zamordować, ale w żadnym wypadku nie zamierza się też nimi zajmować. Nie? Wszystko to się jakby dzieje wzorem pasterza, który tak właśnie postępował. Nie? I jakby wydaje mi się, że naprawdę postawa zawieszenia sądu, no zobaczymy, nie? Na razie żyjemy, a może kiedyś, może później, może wydarzy się coś, co mnie przekona, może ten Pan Bóg rzeczywiście nadepnie mi na odcisk w życiu, może kiedyś. No nie jest postawą szczególnie rozsądną chyba.
To, co mówisz, szczególnie o siostrach, bo też chciałem ten wątek poruszyć, że gdyby jest taki probierz powołania, który pozostaje czysty w tym świecie, bo tak jak mówisz, no bywa, że nasz taki paradygmat kapłański gdzieś tam zostaje przetrącony, nie? Że coś idzie nie tak, że zaczyna się właśnie albo uwielbienie człowieka w pozornym działaniu na chwałę Bożą, albo właśnie pominięcie Pana Boga w ogóle i skupienie się na rzeczach absolutnie pobocznych, nie? Że faktycznie kapłaństwo, kościół, wspólnota stają się sposobem dosłownie na grabież, nie? Na zabijanie w ludziach życia chrześcijańskiego i grabież i gromadzenie majątku po prostu jakieś, nie? Bo to są takie przypadki też i też są czasem nagłaśniane. I tak sobie właśnie myślałem, jadąc któregoś razu samochodem właśnie nad tym głębokie myśli, słuchając naszych audycji dawnych też, bo często ich słucham w aucie, że jest taka przestrzeń, w której ten charyzmat pasterza, sługi jest żywy, nie? I to jest powołanie sióstr zakonnych, nie? Które bardzo często rzeczywiście w tym ubóstwie środków, nie? Potrafią oddać się szaleńczej wręcz miłości dla drugiego człowieka, nie? Spalając się absolutnie, nie? My często siadamy, zaczynamy myśleć o jakimś dziele, przedsięwzięciu, wydarzeniu, zaczynamy liczyć pieniądze, czy nam starczy, albo czy będziemy mieli z kim to zrobić, nie? Czy nam nie braknie zasobów ludzkich. A bywa często, że siostry po prostu widzą potrzebę i działają, nie? Widzą jakąś właśnie owcę, która jest zagubiona. Czy to będzie zagubienie w postaci tragicznej deformacji na skutek nieznanych nam przyczyn chorobowych. Tak jak mówisz, dom dla dzieci, które no po prostu mają przed sobą tydzień, czasami miesiąc życia i nie ma kogo, żeby się nimi zajął. I takie dzieci są przytulane przez te siostry i one odchodzą w godności, otoczone miłością i troską. I często też świadectwa, różnego rodzaju świadectwa przedostają się do sfery internetu czy mediów innych i widać po prostu, że takie doświadczenie życia, nawet krótkiego, bywa transformujące też dla rodziców, którzy są dotknięci po ludzku niewyobrażalną tragedią, tak? Ale kiedy mają pomoc, nie? Ze strony kogoś, kto bezinteresownie rzuca siebie, całego siebie na szale tej służby Chrystusowej, nie? I tu znowu wrócił do mnie ten wątek, który ciągle mi wraca ostatnio. Tego ubóstwa środków, że to wszystko bierze swój początek z wieczernika i z tego obmycia nóg, nie? Znów gest niewolnika, gest ostatni, taki gest, który nie jest ani prestiżowy, który, kiedy czytałem jeden z komentarzy właśnie ostatnio, to odnalazłem taką glosę, taki głos, że to obmycie stóp, które nam Ewangelia jak gdyby stawia w centrum, nie? U Jana szczególnie, że jest takim wydarzeniem centralnym, że to był gest nie tyle wstydliwy, ile z racji swego takiego wymiaru higienicznego był często dokonywany gdzieś w osobnym pomieszczeniu, na osobności. To nie była rzecz, którą się wyciągało przed gości, nie? Na salę, a teraz nasz niewolnik umyje wam wszystkim nogi, nie? Nie, czegoś takiego nie było, że to było raczej nie tyle wstydliwa rzecz, ile właśnie no, też z poczucia takiego szacunku dla gościa, który doznawał tego obmycia, czyniono to gdzieś z boku, czyli on często był taki nieuświadomiony, ten gest, nie? Ta służba, taka rzeczywiście służba ostatnia, to miejsce ostatnie, było rzeczywiście ostatnie, niewidoczne, ukryte przed okiem współbiesiadników chociażby, nie? I znów wychodzi to ubóstwo środków. Od samego początku Jezus manifestuje rzeczy największe przy użyciu środków, które są najmniejsze, nie? Które są ledwie dostrzegalne, ledwie obecne w takiej przestrzeni wspólnej, a przez posługę Kościoła, który naśladuje swojego Pana i Mistrza, one stają w centrum, nie? One nam przypominają o tym, co jest w centrum. Stanowią środek ciężkości. Ta miłość służebna, która jest paradygmatem takim chrześcijańskim, no ona jest przez ten gest obmycia nóg, Wielki Czwartek chociażby, kiedy to czynimy w prezbiterium, czyli w sercu jak gdyby tej przestrzeni liturgicznej, pokazuje nam, co jest tak naprawdę najważniejsze. To, co po ludzku jest ukryte i nieważne, małe i bywa, że wstydliwe, czy w jakiś sposób właśnie schowane, że to jest, to stanowi o sile, o autentyczności naszego chrześcijańskiego świadectwa. I też chyba buduje siłę i autorytet posługi pasterskiej jakiejkolwiek, nie? Jeśli ona nie będzie miłosną służbą, w sensie służbą miłości, taką, jakiej chociażby wzór i przykład dają nam niezliczone zastępy sióstr zakonnych, które no, spalają się każdego dnia w wierności Panu i swemu charyzmatowi, no bez tego rzeczywiście można powiedzieć, że jesteśmy trochę w ciemnym kątku.
Ja myślę, że to, co mówisz, jest szalenie ważne, niezależnie od płci i czy to siostra, czy ksiądz. Mianowicie ta cecha ofiarności. Nie? Ona jest niesłychanie pasterską cechą. Zobaczcie, ona się łączy też z tym gestem niewolnika. Ja to też mówiłem w tym roku jakoś mocno w rekolekcjach, że kiedy Jezus przyszedł na ten świat jako niewolnik, to o jego potrzebach decydowali inni tak naprawdę. Nie? On nie przyszedł realizować swoich potrzeb. Mam potrzeby i teraz będę za wszelką cenę je próbował zrealizować. Nie? I on nie pracował, on nie pełnił posługi od 7 do 15, a jak przyszły trzy babki 15 po trzeciej, to im mówił, panie, se przyjdą jutro rano, bo ja już jestem zmęczony, ja już mam kramik zamknięty, dzisiaj już nie uzdrawiamy. Uzdrawiać będziemy jutro od 7. Mogą pani tutaj sobie w śpiworach przekimać, ale jutro. Nic takiego się nie działo. Nie? Jezus był po prostu gotów. Jest ta piękna scena, kiedy mówi wracającym z misji uczniom, idźcie, odpocznijcie nieco, dostrzegając z pewnością ich zmęczenie. I oni przepływają na drugą stronę jeziora z nim i tam czeka tłum ludzi. I Jezus nie mówi, idźcie, odpocznijcie, ja się nimi zajmę, tylko pewnie razem z tymi apostołami zaczyna się nimi zajmować, bo wzrusza się głęboko, są jak owce nie mające pasterza, więc głosi i uzdrawia. Słyszymy, że idzie się modlić w nocy, bo w dzień prawdopodobnie nie ma na to czasu. Jest tyle zajęć, nie? Tyle do zrobienia. A więc on rzeczywiście jest ofiarny, nie? Tutaj na ziemi. I to jest, myślę, cecha dobrego pasterza, którą warto też jakby eksponować i którą warto podkreślać, cenić, nie? Dostrzegać tych pasterzy, którzy rzeczywiście są na każde zawołanie swoich owiec, nie? Którzy są gotowi do posługi, nie? Którzy nie stronią, nie uciekają, nie kryją się przed ludźmi, nie szastają nimi, nie rozstawiają po kątach, nie jakoś tak, no, warto chyba to dostrzegać i zauważać. Z prostej przyczyny, że to jest rzeczywiście Boża cecha, dlatego że demon nie potrafi naśladować pokornej i posłusznej ofiarności. Demon potrafi jeden rodzaj ofiarności naśladować, to jest ofiarność do samozniszczenia, bo on nas nienawidzi, więc on jest w stanie pod dobrymi pozorami doprowadzić nas jakby do złych celów. Więc do samozniszczenia tak. Natomiast Bóg daje nam poczucie bezpieczeństwa. Zauważcie, On chce dać nam pastwisko, opiekę, sens naszemu życiu. I to nie jest tak, że tylko księża, nie? Wy, księża, musicie oddać się w całości, a my mamy jakieś inne zadanie jako świeccy, więc powiedzmy, nie musimy aż tak bardzo. Nie, no nie, my wszyscy mamy tę łaskę i przywilej przynależności do owczarni Chrystusa. Zobaczcie, że nam Pan ułatwił sprawę. To znaczy, myśmy się urodzili w chrześcijańskim kręgu kulturowym. My nie musimy szukać bardzo daleko. Ale też komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Musimy sobie zdawać sprawę z tego obdarowania, które mamy. Nasz pasterz, który chce mieć nie tylko pasterzy według swojego serca, ale również owce według swojego serca. Owce, którym jest dobrze w owczarni i dają temu świadectwo. Drodzy Państwo, Kościół jest i ma być dla nas domem. Nie, to nie ma być miejsce konkurowania, rywalizacji. To ma być miejsce, w którym wszyscy znajdujemy życie. Więc te pełne pokoju i radości owce, które świadczą o tym, że warto należeć do pasterza i nic przez to się nie traci, a wręcz przeciwnie, o to by chyba dzisiaj chodziło. Ja myślę, że świadectwo przynależności do Kościoła, odnajdywania w Kościele życia, odnajdywania tego, co nas syci, odnajdywania w tej owczarni tego wszystkiego, co jest nam potrzebne, niezbędne, co jest dla nas właściwe, a jednocześnie troska o tę owczarnię, już nie mówię tylko materialna, bo to zawsze rodzi jakiś tam niepokój, że ciąg, ciągle księża o tych pieniądzach gadają, ale no, ci, to też taki fenomen, nie? Ci, którzy są głęboko w Kościele, są w niego zaangażowani, oni to doskonale czują, oni doskonale wiedzą, nie? Że ta świeca się sama nie zapali, bo trzeba ją wypełnić olejem albo trzeba ją kupić nową, woskową i ona kosztuje, nie? Że to światło elektrownia za Zdrowaś Mario nam go nie przysyła. To nie. Też jest jakiś tam pieniążek.
Sprawdzałem.
Więc, tak, więc to jakby prowadzenie tych domów dla owczarni, czy domów dla owiec, jest jakoś kosztowne i oczywiście to jest właśnie taka ciekawa rzecz. Kiedyś miałem takie rekolekcje, taka dygresyjka mała, miałem rekolekcje gdzieś za granicą dla Polonii. I pamiętam, ten ksiądz mówi do mnie, wiesz, bo ogłaszał rzeczywiście, że my jako wspólnota Kościoła chcemy wyrazić wdzięczność ojcu rekolekcjoniście. Mówi, wiesz, zacząłem tak mówić w momencie, w którym dotarły do mnie głosy, że kiedy zbieraliśmy tacę na rekolekcjonistę, to ludzie mówili, a to nie mógłby Kościół jakoś zapłacić temu rekolekcjoniście? Czemu my mamy mu płacić, nie? Więc jakby to nieporozumienie, ten podział na pasterzy, którzy są Kościołem, i na owce, które są nie wiadomo czym, nie? To jest chorutkie i biedne. I tak nie jest. Nie jesteśmy Kościołem. Oczywiście nie może być tak, że my sobie o tym przypominamy tylko wtedy, kiedy trzeba złupić parafię, w sensie, że trzeba jej tam wyrwać jakiś pieniądz, nie? Nie. Jesteśmy Kościołem zawsze, razem, nie? I stąd też coraz większe, chyba ja miałem okazję pracować za granicą, dzięki Bogu bardzo to sobie cenię. Choćby to podejście do rad parafialnych, które rzeczywiście są radami tam, które rzeczywiście mają wpływ na rozwój parafii, które, no, u nas też to się przedziera. To wszystko przyjdzie. Szybciej czy wolniej, ale przyjdzie. Jakby dojdziemy do tych rzeczy. Natomiast to jest szalenie ważne, żebyśmy mieli świadomość, że my wszyscy jesteśmy za ten Kościół odpowiedzialni. Od postawy wszystkich nas, zarówno pasterzy w Kościele, jak i tych, którzy jakby ich trosce są powierzeni, no zależy oblicze Kościoła też w tym świecie. A ono zawsze jest jaśniejące, bo jest obliczem Chrystusa, on jest głową Kościoła, ale my potrafimy je albo, że tak powiem, no, ukazywać w jego pięknie, albo je ograniczać naszą biedą, naszą ciemnością.
Ojcze, powoli będziemy podsumowywać nasze rozważania na tę czwartą niedzielę Wielkanocną.
No, niech ojciec podsumuje ładnie.
I szczerze powiedziawszy, no tak jak powiedziałeś, wątek powołaniowy dzisiaj nie był na pierwszym planie, bo też nie musi być, bo też nie o to, wydaje mi się, głównie chodzi w tej niedzieli Dobrego Pasterza, ale jeśli ma coś z nami pozostać, to właśnie niech pozostanie z nami na dzisiaj, na ten dzień i tydzień może, który się rozpoczyna, ta świadomość, którą trąciłeś, że tak powiem, w ostatniej swojej myśli, nie? Żebyśmy wystrzegali się myślenia o Kościele przez pryzmat słówka oni, nie? Bo ja właśnie to często też zauważam w rozmowach i w takich różnych spotkaniach na forum parafialnym, że często jest właśnie mowa o bliżej niedookreślonych onych, nie? Mm. Nie, to na przykład była kwestia tam taka, no też związana z pieniądzem, drobnego remontu, naprawy, no i właśnie też było takie hasło, że trzeba będzie ogłosić, żeby zrobili zrzutkę, oni, nie? Bliżej nieokreśleni oni. Nie wiem, czy chodziło właśnie o nas jako duszpasterzy, czy o nich jako o parafian rzucających na tadze, czy o jakiejś innej jeszcze grupie, która ma władzę. Nie, jeżeli ma to wszystko mieć sens w tej codzienności, w której jesteśmy zanurzeni i którą mamy przemieniać, to musimy za każdym razem, kiedy przychodzi nam myśl o Kościele, jakakolwiek, czy to będzie myśl krytyczna na skutek, nie wiem, obejrzanych materiałów w stacji telewizyjnej, czy usłyszanych w radio, czy to będzie myśl pozytywna na skutek tego, czego doświadczyłem, nie wiem, w konfesjonale, może w kancelarii parafialnej zostałem potraktowany jak człowiek. Jeżeli nie będziemy myśleć o tym przez pryzmat słowa my, to rzeczywiście mamy sporo do zrobienia, nie? Że to jest jak gdyby pierwszy przyczółek, żeby ta Ewangelia też zaczęła mieć tarcie, w sensie, żeby miała o co zahaczyć swoim potencjałem, to musimy się w tym tekście odnaleźć, a możemy się w nim odnaleźć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy o Kościele, owczarni, wspólnocie, parafii będziemy myśleć przez pryzmat słowa my.
Bardzo ładnie ojciec to ujął.
Ojciec zaciągnął z wiadra łyk świeżej wody prosto ze studni, jeszcze takiej oszklonionej.
Tak, to jest właśnie to. Drodzy Państwo, Lądujemy zatem dzisiaj powoli. Niech ta miłość do Kościoła w nas rozkwita. To jest niesamowite, że jeśli się odkryje to miejsce jako rodzinę, jako miejsce, w którym... No, jak to w rodzinie, jest różnie, ale te zyski przeważają jednak nad stratami i to, czego doświadczamy i to, co czerpiemy z relacji z tą naszą rodziną Bożą, jest cenniejsze, więc niech ta miłość rozkwita, bo Kościół was, nas, wszystkich potrzebuje. Nie? Kościół jest z nas, więc tacy, jacy my jesteśmy, tacy będzie też ten Kościół. Dużo zależy od nas, od naszego podejścia i od naszego rozumienia tej rzeczywistości. Pasterz jest przy nas i to się liczy. Dzisiaj dziękujemy wam za to spotkanie niedzielne. Może oszczędzimy wam tych naszych komunikatorów i tych kontaktowych dzieł różnych miejsc. Niemniej dziękujemy wam za obecność, bo nieodmiennie to podkreślamy, że jest to dla nas radość, że możemy rzeczywiście choć trochę podzielić się swoim rozumieniem tych rzeczywistości, tym, co zdołaliśmy się przez całe życie nasze kapłańskie nauczyć, doświadczyć i z tym, co sami przeżywamy jako członkowie tej wspólnoty, którą jest Kościół. Więc wszystkich tych, którzy nas słuchają w różnych zakątkach świata, a Kościół jest bardzo różny, bardzo barwny. Mamy takie doświadczenie Kościoła polskiego, drodzy Państwo, a wystarczy pojechać kawałek za Miedzę i okazuje się, że jest inaczej. To jest ciągle ten sam Kościół i okazuje się, że można inaczej, nadal jest po katolicku. Więc to bogactwo całe Kościoła, pozdrawiamy tych wszystkich, którzy z różnych stron nas słuchają. Niech ta świadomość tego, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną, niech ta świadomość pasterza, który jest ponad nami, dzisiaj nas wypełni. Ojcze, może ja pobłogosławię, bo tak, ojciec bo ja tydzień temu błogosławił, to ja sobie pozwolę z tą radością kapłańską dzisiaj pobłogosławić was w imię naszego Ojca. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi. Wszechmogący, dobry i miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Trwajcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.